Wracamy po przerwie muzycznej. No i ta muzyka, która nam towarzyszyła, to może księdza zapytam, jaki to utwór, jaki wykonawca?
To był akurat utwór Ave Verum Corpus kompozycji Sir Edwarda Elgara, który był Brytyjczykiem, ale też ma związek z Polską, ponieważ w 1915 na zamówienie niejakiego Emila Młynarskiego, który, jak czytamy zresztą w książeczce do płyty, był współzałożycielem Polskiej Filharmonii Narodowej, ten kompozytor napisał uwerturę symfoniczną Polonia i zawarł w niej motywy Mazurka Dąbrowskiego czy Warszawianki, więc jest jego związek z Polską jak najbardziej tutaj dostrzeżony w tej płycie. A Ave Verum Corpus to jest hymn eucharystyczny. Bardziej znaną kompozycją jest Ave Verum Corpus Mozarta, a my właśnie zaprezentowaliśmy Elgara, gdzie się zaprezentował też kwartet wokalny, ponieważ na płycie wziął udział czterech wokalistów i możemy tam właśnie usłyszeć też w partii solowej głos obecnej z nami tutaj w studio Magdy.
Ta płyta, którą przygotowaliście, Wolność, no jest związana z rokiem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Skąd pomysł na takie przygotowanie i czy faktycznie jest tak wiele utworów, które można o tej wolności wykonywać, śpiewać? Klasycznych utworów.
Przede wszystkim, nie wiem jakie jest tutaj odczucie obecnych muzyków, ale moje odczucie jest takie, że generalnie muzyka wyższa, poważna czy sakralna, kultura wyższa także, rzeźba, obrazy, architektura, to wszystko jest odzwierciedleniem pragnienia dążenia do wolności, do pewnej niezależności, wyjątkowości, które przekazują konkretni twórcy, ale to pragnienie jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Jest to pragnienie wolności zaszczepione przez twórcę i myślę, że jeżeli zrobi się do danej muzyki też odpowiedni komentarz, to może ona być w stanie właśnie opowiadać o tej wolności.
To zróbmy komentarz do muzyki sakralnej w takim razie, bo wy się nią interesujecie. To jest muzyka klasyczna. Kto wykonywał muzykę sakralną na przestrzeni wieków i jacy to byli autorzy, skąd pochodzili i czy to jest też tak, że my, nie wiem, słuchając muzyki klasycznej, no przypadkiem też nie ocieramy się o tą sakralność za każdym razem. A może nie za każdym razem, no, Michale?
Myślę, że w jakiś sposób zawsze się ocieramy o muzykę sakralną, bo tak naprawdę każda muzyka może chwalić Pana Boga. Organy jako instrument, można powiedzieć, kościelny jest jakby w namacalny sposób związany z muzyką sakralną. Więc tutaj czasem można powiedzieć, że każdy utwór organowy jest w jakiś sposób muzyką sakralną, bo w historii muzyki jakby naturalnym jego przeznaczeniem wykonywania był kościół. Choć no, nie zawsze musi być to stricte utwór sakralny w takim sensie
liturgiczny.
Może być to utwór jak najbardziej koncertowy, ale jakby naturalną przestrzenią dla wykonywania tej muzyki jest kościół. Czasem oczywiście zdarzają się też sale koncertowe z organami, ale mimo wszystko kościół jest jakby tą inspiracją, co też dla słuchacza myślę, że jest czymś wyjątkowym, bo możemy w jakiś sposób kontemplować tą muzykę w przestrzeni sakralnej, czyli podziwiać także, jeżeli jesteśmy w jakimś zabytkowym kościele, także inne dzieła sztuki, także no, tak, słuchanie tej muzyki myślę, że jest czynnością przede wszystkim aktywną w przestrzeni sakralnej i na tym polega jej, można powiedzieć umownie, sakralność.
A jak to jest z kompozytorami? Czy oni faktycznie przygotowywali muzykę, no bo kiedyś to była muzyka, no, chyba możemy nazwać popularna, popularna i ta muzyka popularna była jednak wykonywana no gdzie właśnie? Filharmonia w kościołach.
Tak, w operach też.
W katedrach, w operach. Jacy wykonawcy są w kręgu waszych zainteresowań? O tak was zapytam. Co śpiewasz, Magdaleno?
No znaczy...
Kogo śpiewasz?
No aktualnie moje zainteresowania są w kręgach muzyki klasycznej, od oratoriów po operę, po utwory kameralne, pieśni. Także bardzo dużo mnie interesuje. No i uważam, że muzyka sakralna, muzyka klasyczna jest ponadczasowa z tego względu, że dzisiaj utwory, które są puszczane, to znaczy muzyka popularna, jest jeden hit popularny przez tydzień, a utwory Bacha pamięta się do dzisiaj. I to jest bardzo ważne. I świadczy o tym, że to jest muzyka ambitna i ponadczasowa, chociaż trudna niekiedy.
Ksiądz jakby to podsumował, tych autorów, to byli ludzie, którzy byli związani z Kościołem na waszej płycie w tym przypadku.
Może powiem tak troszeczkę przekornie. Wielu z nich było na pewno związanych z Kościołem. Zresztą sam Bach, choć był luteranem, to mówił, że wszystkie swoje kantaty, utwory, muzykę organową pisał ad majorem Dei gloriam, czyli na większą chwałę Bożą. Inni kompozytorzy też mieli w swoim dorobku kompozytorskim niejedną mszę, niejedno oratorium, niejedno nieszpory opracowane właśnie muzycznie. Dlatego też myślę, to może Michał nawet podpowiedzieć pewnie z historii muzyki, prawda, że to była też pewna taka ambicja. Każdy z nich chciał mieć w swoim dorobku kompozytorskim jakiś też zestaw utworów, powiedzmy, związanych z muzyką sakralną. No i też dlatego, że szły za tym jakieś pieniądze, bo na przykład biskup zażyczył, żeby kompozytor skomponował na jakąś uroczystość mszę do kościoła. I wiązała się z tym konkretna gratyfikacja. To też była ich praca i źródło ich utrzymania niejednokrotnie.
To może ten kunszt i to, co czym to prezentowali współcześni tamtym czasom autorzy, posłuchamy znów w przerwie, a po przerwie dowiemy się, może tak trochę tajemniczo zrobimy tą dzisiejszą audycję, czyli po przerwie dopiero powiemy Państwu, co to był za utwór i dlaczego akurat ten. Posłuchajmy.